Słuchajcie, taki mi przyszedł pomysł do głowy, jak sobie tak śpiewaliśmy razem bez instrumentów, że każdego dnia przez najbliższe 5 spotkań, tych małych spotkań, które tutaj będziemy jeszcze do końca wakacji mieć, przeczytam wam Jana Wesleya Zasady śpiewania w kościele. Z 1761 roku. Będę je tłumaczył na żywo dla was. Za tydzień już będziemy mieli wyświetlone, ale zawsze jedna. Jesteście gotowi? Dobrze. W ogóle to jest... nie znalazłem polskiego tłumaczenia tego, może Piotrowi się uda. Natomiast w każdym tym takim angielskim, amerykańskim śpiewniku wesleyańskim na początku, prawie w każdym, w tych szczególnie starszych wydaniach są te zasady wymienione. Czego on uczył odnośnie śpiewania? Posłuchajcie. Pierwsza zasada. Śpiewajcie wszyscy. Dopilnuj, żebyś przyłączał się do śpiewającej kongregacji tak często, jak tylko możesz. Nie pozwól sobie na okazanie słabości albo znużenia podczas śpiewu. Jeśli jest to w danym dniu krzyżem dla ciebie, weź swój krzyż, a stanie się to dla ciebie błogosławieństwem. Okej. Słuchajcie, na pewno już się nie możecie doczekać drugiej zasady, jest najlepsza, ale to za tydzień, dobrze? To była pierwsza. Śpiewajcie wszyscy, jeśli to jest krzyżem dla ciebie z powodu tego, jak się w danym dniu czujesz, to mimo wszystko weź ten krzyż i śpiewaj razem ze wszystkimi, a stań się to dla ciebie błogosławieństwem. 1761, moi drodzy. Dokładnie, tak. Tak.
Właśnie tak się zastanawiam, czy tak, dlaczego takie zasady musiały być. To człowiek staje przed Bogiem i nie da się już serca
zmieniać. Ale nie, kiedy naprawdę jest to ciężkie.
Więc tak, kontynuujemy. To jest nasz już czwarty wykład dzisiaj z serii dzieł apostolskich. Tak? I to, o czym do tej pory mówiliśmy, staramy się odpowiedzieć na takie pytanie. Co sprawiło, że grupa niewykształconych ludzi, bez pieniędzy, bez wpływu, głosząca poglądy, słuchajcie, o tym jeszcze nie mówiliśmy, ale oni głosili pogląd, który był całkowicie niepopularny i był wbrew zarówno kulturze żydowskiej, jak i kulturze greckiej, czyli możliwość zmartwychwstania tutaj i teraz. Było to całkowicie nieakceptowalne. Ale mimo wszystko zmienili oblicze całego Imperium Rzymskiego, opanowali cały starożytny świat. Także, jak mówiliśmy, cesarz na przełomie III-IV wieku powiedział, że chrześcijanie są największą siłą tamtego społeczeństwa i gdyby nie oni, to całe to społeczeństwo rzymskie, cała ta kultura rozpadłaby się już dawno w pył. I oczywiście na samym początku mówiliśmy serii, że to było doświadczenie zmartwychwstania, że oni się spotkali z Panem. Widzimy to na samym początku dziejów apostolskich. Nie sam fakt zmartwychwstania, bo w Polsce jest dużo ludzi, którzy chodzą z koszyczkiem, ale to, że osobiste doświadczenie, osobiste spotkanie ze zmartwychwstałym Panem Jezusem, to jest to, co ich zmieniło. I oczywiście osoba kluczowa, zdaniem Łukasza, który jest autorem dziejów apostolskich, w dziejach apostolskich kluczową osobą jest Duch Święty. Duch Święty, czy Jego osoba i działanie, dlatego że On sprawia, że cała ta prawda o zmartwychwstaniu staje się realna w codziennym życiu normalnych ludzi. I dzisiaj przechodzimy do historii bardzo fajnej, ponieważ jest to opisany pierwszy cud w życiu Kościoła, w dziejach apostolskich. Ta historia jest dosyć długa, my ją podzielimy sobie na dwa, ponieważ ona zaczyna się na początku trzeciego rozdziału, a trwa do czwartego rozdziału 31 wersetu, gdzie kończy się modlitwą o odwagę do głoszenia i wylaniem Ducha Świętego. Kolejnym wylaniem Ducha Świętego. Więc się przeczytamy pierwszą część, czytam od początku, Dzieje Apostolskie 3. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni o godzinie modlitwy, o godzinie 9:00 i niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia. Chromego to jest taki, który nie potrafi chodzić. Którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Jałmużna to jest prosił ich o pieniądze. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się, podskakując i wielbiąc Boga. A cały lud widział go, jak chodził, i chwalił Pana. Poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni, i ogarnęło ich zdumienie, oszołomienie z powodu tego, co mu się przytrafiło. A gdy się on trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud, zdumiony, do przedsionka zwanego Salomonowym. Ujrzawszy to, Piotr odezwał się do ludu. I tu mamy drugie kazanie zapisane Piotra. Mężowie izraelscy, dlaczego się tak temu dziwicie? I dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił syna swego, Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy i zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię, tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasów odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Wszak Mojżesz powiedział: proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama: a w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Wam to Bóg najpierw, zbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Oto słowo Boże. I słuchajcie, zwróćcie po pierwsze uwagę, że ten rozdział dzieli się na dwie części. Najpierw mamy cud, a później mamy... Tak, to jest to, co mówimy zawsze, że za cuda i znaki jest odpowiedzialny Duch Święty, Bóg. Za to, że On przemienia serca, za to, że On dotyka się naszego ciała, które potrzebuje uzdrowienia, za to, że nastąpiła jakaś manifestacja mocy, że On potrafi wkroczyć w ten świat przyrody i odwrócić jego prawa. Tak naprawdę jako zapowiedź, jako ten przedsmak tego, co stanie się, kiedy Pan Jezus powtórnie powróci, kiedy wszystko zostanie uzdrowione, kiedy całe cierpienie skończy się. Więc każda Boża ingerencja, ona jest takim proroczym znakiem, znakiem zapowiedzi, że pewnego dnia Pan powróci i całe zło zostanie zniszczone. I wszystko się skończy. I nastąpią czasy pokoju. Czasy, w którym Bóg obetrze łzę z twoich oczu, z moich oczu. I w którym całe cierpienie się skończy. Więc widzimy tak, że to jest to, co powiedział Pan Jezus. A oni zaś poszli i wszędzie głosili, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo. Potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Także tam, gdzie jest Ewangelia, tam są znaki i cuda. Czyli ja wierzę, że naprawdę głoszenie Ewangelii należy do nas, znaki i cuda należą do Pana. Nieodwrotnie. My nie produkujemy znaków i cudów, szczególnie jak nie głosimy Ewangelii. Mówiliśmy też o tym, i to jest bardzo ważne, że byśmy często chcieli powiedzieć tak, no ty sobie tu głoś, prawda? Ja nie jestem od głoszenia. No o co chodzi? Ale widzisz, głoszenie Ewangelii, na to słowo głoszenie, to oznacza, tam jest przynajmniej kilkanaście, albo nawet ponad 20 greckich słów, które oznaczają komunikację. I wiele z nich oznacza tą publiczną komunikację, tak jak ja teraz robię, ale bardzo wiele z tych słów oznacza komunikację prywatną. Jest takie słowo, z którego mamy to słowo dialog, czyli rozmowa, przekonywanie. Zatem głoszenie Ewangelii nie oznacza tylko, że ja teraz do was głoszę, ale głoszenie Ewangelii jest zadaniem każdego z nas. I odbywa się przez to, że my żyjemy pośród ludzi i staramy się zrozumieć, jak oni myślą. Staramy się być w ich świecie. I staramy się w jakiś sposób dotrzeć do nich z naszym świadectwem, z tym, że Bóg coś zrobił dla mnie, może to zrobić dla ciebie. Chodzę do kościoła, gdzie no, Bóg jest realny. Jak chcesz, no, zapraszam cię w niedzielę. To jest wizytówka, proszę cię bardzo. Tak? Cokolwiek to jest, jakiekolwiek sposoby, my staramy się ciągle szukać sposobów, żeby głosić Ewangelię. I żeby to było jasne, pamiętacie, co oznaczała Ewangelia? Mówiliśmy o tych dwóch wymiarach Ewangelii. Czyli po pierwsze, ten wymiar prawny, jestem o wiele gorszy, niż jestem w stanie sobie to wyobrazić, ale jestem o wiele bardziej kochany, niż jestem w stanie sobie to wyobrazić. To, co Luther powiedział, simul justus et peccator. Równocześnie grzeszny i równocześnie sprawiedliwy. Tylko miarą tego, jak bardzo potrzebuję Jezusa, mogę wtedy się zachwycić tą miłością, którą daje nam Pan. I mówiliśmy o tym, że Ewangelia to jest dobra nowina. Nie o tym, co my mamy robić, jak mamy wspaniale żyć, jak mamy starać się być lepszymi ludźmi. Bo my nie jesteśmy lepszymi ludźmi od tych, którzy nie znają Pana. Może się okazać, że twój sąsiad żyje o wiele bardziej moralnie niż ty. Ja nie mówię, że to jest powód do chluby. Ale może się tak okazać, tak? Natomiast Ewangelia polega na tym, że jest to nowina o tym, co zostało dla ciebie zrobione. O wiele bardziej jest to o tym mowa, co Bóg dla ciebie zrobił. Jak On przyszedł, żeby stał się takim jak ty, żeby podzielić twój los, żeby dzielić twoje cierpienie. I z tego dopiero wynika nasza odpowiedź. Czyli mówię mu, Panie, dlatego, że jesteś tak kochający, ja tobie mówię tak. Chcę ciebie w moim życiu. Do tej pory myślałem, że jesteś zły. Jak przyjdziesz do mojego życia, to dobra zabawa się skończy. A teraz wiem, że jesteś dobrym Panem, że nie jesteś jak mój szef w pracy. Tylko jesteś dobrym Panem. Chcę się tobie poddać. Bo wierzę, że naprawdę to, co masz dla mnie, nawet jeśli czasem może to spowodować jakieś cierpienie w moim życiu, ale wiem, że to jest ku mojemu uzdrowieniu, że to jest ku odnowieniu. Chcę być częścią twojej historii. To jest Ewangelia. Więc widzicie, Piotr tutaj znowu opowiada te kilka rozdziałów Bożej historii. Jakbyście w domu przestudiowali bardziej ten fragment, to zobaczcie, że on sięga i interpretuje całą historię Izraela, że tam chodziło o Jezusie. Tak? Czyli zapowiedź Jezusa w pismach. Po drugie, życie Jezusa. Po trzecie, śmierć Jezusa za nasze grzechy. Po czwarte, zmartwychwstanie. Aż w końcu ten ostatni rozdział historii, który mówi powrót Pana ku odnowieniu wszech rzeczy. I to, co mówiliśmy, kiedy mówiliśmy o pierwszym kazaniu Piotra, jest, że tą sztuką polega, żeby tak opowiedzieć historię Jezusa, żeby ona połączyła się z historią tej osoby, którą opowiadasz. Żeby w jakiś sposób człowiek wziął to do siebie. I wtedy Duch Święty dokonuje tego, co mówiliśmy, tego cięcia w sercu. Tego poruszenia serca. To jest coś, czego my nie możemy zrobić. I wtedy ktoś zaczyna pragnąć Boga i uświadamia sobie, tak, potrzebuję Boga, bo do tej pory budowałem na czymś innym niż On. Zwróćcie uwagę na ten wspaniały zwrot, że zanim nastąpi powrót Pana, to Piotr mówi, nadejdą czasy ochłody, czasy odświeżenia. I oczywiście jest to mowa o zesłaniu Ducha Świętego. Ale spójrz na ten zwrot. Dzisiaj myślę, dobrze to rozumiem, bo dzisiaj jest podobna temperatura, jaka jest w Izraelu. Prawie 40 stopni. Więc wyobraźcie sobie teraz, że no nie ma tutaj wiatraczka. Wiecie, jak czasem leżycie na plaży sobie i nagle przez godzinę nie ma wiatru. I z jakiegoś powodu nie masz parasola. Po godzinie leżenia nagle zrywa się taki delikatny wiaterek i cię owiewa. Kto z was pamięta to uczucie? Przynajmniej raz. Jak się wtedy czujecie? Wow! Bardzo przyjemne, tak? To jest uczucie. To jest ten czas ochłody, ponieważ ten zwrot, czas ochłody, on w oryginale greckim oznacza dmuchnięcie, które powoduje odświeżenie. Albo podmuch, który powoduje odświeżenie. I oczywiście odnosi się to do Ducha Świętego, który jest głównym bohaterem Dziejów Apostolskich, dlatego, że mówiliśmy, że on jest jak wiatr, że on nas odświeża. I jaki jest tego efekt? Wstępują w ciebie nowe siły. Taki jeden mały wiaterek i nagle zmienia się twoje samopoczucie. I to jest właśnie to, co Duch Święty robi. Jesteś zmęczony życiem. Jesteś zmęczony pracą. Jesteś zmęczony sąsiadami. Jesteś zmęczony, nie wiem, czymkolwiek. Czasem jesteś zmęczony swoją mamą, swoim tatą, swoim dzieckiem, bo takie jest życie. Kochasz, ale jesteś zmęczony. I najlepsze, co możesz wtedy zrobić, to powiedzieć: Panie, przyjdź, odśwież mnie. Przyjdź jak powiew do mojego życia. Chcę Ciebie. Nie chcesz, by coś innego mnie odświeżyło. Przyjdź do mnie. I może to się stać dla Ciebie tu i teraz. I chcę Wam powiedzieć, że pomimo, że Twój pokój, Twoja działka, plaża, to są momenty, gdzie Duch Święty może Cię odświeżyć, to tym głównym miejscem odświeżenia jest cotygodniowe spotkanie Kościoła. Tak to zostało zaprojektowane przez Pana. Dlatego Pan radzi w liście do Hebrajczyków: nie opuszczajcie zebrań waszych. Dlaczego? Bo jest to, bo mijacie szansę, żeby być odświeżonymi przez Ducha Świętego. Możecie być wszędzie, ale pierwsze miejsce to jest to, kiedy Kościół się gromadzi w ciało Jezusa. Tam jest obecny Duch Święty. Tam zmartwychwstały Pan Jezus przychodzi pośród nas. I następuje odświeżenie. Wielu z was tego doświadczyło na wielu nabożeństwach, jak zostaliście odświeżeni. Więc słuchajcie, chciałbym teraz, żebyśmy chwilę zagłębili się w tą historię. Zwróćcie uwagę na ten werset. Ujrzawszy to Piotr, 12, odezwał się do ludu: mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie? I dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie? Jakbyśmy to własną mocą i własną pobożnością sprawili, że to się stało, co się stało. Słuchajcie, my wszyscy jesteśmy winni gloryfikowania ludzi, przez których stało się coś niesamowitego w Bogu. Ponieważ taka jest nasza ludzka natura, że my stawiamy innych na piedestale, kiedy robią coś, co my podziwiamy. I tak było w tym przypadku. Ale on uzdrawia. Jak ktoś ma dar uzdrawiania, ktoś ma tu, to my nagle myślimy, jakoś podświadomie, że oni są lepsi od ciebie ode mnie, że są bardziej duchowi od ciebie ode mnie, że mają coś, czego ty nie masz i że w jakiś sposób mają dostęp do czegoś, do czego ty nie masz. I chcę ci powiedzieć, że to jest błąd w twoim myśleniu i w moim. I my musimy się wystrzegać i walczyć z tym myśleniem. Ponieważ jest to całkowicie niebiblijny obraz. Nie ma czegoś takiego w Biblii. Wiecie dlaczego? Dlatego, że tutaj nie jest, że tutaj Piotr jasno mówi: proszę was, nie patrzcie na nas, jakbyśmy to własną pobożnością zrobili. To nie jest nasza zasługa. Nie jesteśmy w niczym lepsi od was. Więc oczywiście to jest działanie Ducha Świętego, kiedy jest Ewangelia głoszona. I tutaj widzimy przykład czegoś, co Biblia opisuje w liście do Koryntian jako dar wiary. Czyli jakbyśmy to zdefiniowali, jest to ziarenko gorczycy, takie malutkie, Bożego rodzaju wiary. A to jest wiara, która stworzyła świat. Bóg ma wiarę, która jest w stanie stworzyć coś z niczego, która jest w stanie zmienić przyrodę. I od czasu do czasu zdarza się na twojej drodze, że Bóg tobie i mi, albo komuś innemu, może dać ziarenko gorczycy w swojej wiary, że w jakiejś konkretnej sytuacji jesteś w stanie uwierzyć w coś, w co wszyscy ludzie dookoła nie są w stanie uwierzyć. I jeszcze chcą ci to wybić z głowy. To może być stanie w wierze w sprawie czyjegoś uzdrowienia. To może być stanie w wierze w sprawie zebrania jakiejś sumy pieniędzy, na przykład na budynek kościelny. Tak na przykład pamiętam, jak Ulf Ekman, on dostał dar wiary. On powiedział: zbudujemy budynek na 2-3 tysiące ludzi, kiedy ich było 200-300 osób i cała Szwecja, wierzący, niewierzący, ich wyśmiali w gazetach, że to jest niemożliwe. Ale on wierzył. Dar wiary to jest to, że w jakiejś konkretnej sytuacji, nie wiadomo czemu, ty wiesz, że wiesz, że wiesz, że wiesz, że to się stanie. I chciałbym, żebyś nie myślał, że ty jesteś tak wspaniały w swojej wierze, bo jest to dar. Skąd wiemy, że to jest dar? Ponieważ widzimy, nie widzimy Piotra w późniejszych sytuacjach, ani innych wierzących, chodzących naokoło i podrywających na nogi wszystkich paralityków. Nie widzicie tego w Biblii. Oni żyli pomiędzy cudami i pomimo, że można powiedzieć, że żyli w rytm cudów, to ten rytm polegał, że od czasu do czasu zdarzała się ponadnaturalna Boża ingerencja w postaci jakiegoś uzdrowienia lub cudu. Ale widzicie, ale od cudu do cudu my musimy umieć żyć w oparciu o naszą tą wiarę, którą Bóg nam daje na co dzień. I w tej naszej normalnej wierze my powinniśmy modlić się o chorych. My powinniśmy modlić się o potrzeby nasze, o potrzeby tego świata, o innych ludzi. Ale nie powinniśmy nieść ciężaru takiego brzemienia, że jeśli wtedy nie zdarzy się cud taki, jak tutaj widzicie, to coś jest z tobą nie tak. Ponieważ widzicie, to nie chodzi o to, na podstawie twojej i mojej wiary nie jesteśmy w stanie pójść teraz do szpitala i podrywać wszystkich sparaliżowanych ludzi z wózków. Bo ja widziałem takie próby. I wszyscy wiecie, kiedy czytacie biografię tych ludzi, którzy usługują w niesamowitych darach, oni wszyscy mówią, że dopóki nie stąpi na nich namaszczenie w danym konkretnym momencie, oni są bezradni jak dzieci. Że oni nie wiedzą, czemu to się dzieje. Mało tego, nikt z nich tego nie szukał. Więc nie gloryfikujemy ludzi, którzy mają jakiś konkretny dar, tak? Ok? Jesteśmy w tym miejscu. Wyłączyło się. Dobrze. Teraz przechodzimy do najważniejszego takiego stwierdzenia. Zdarzy się, że ty i ja możemy mieć dar wiary albo jakikolwiek inny. Ale zwróćcie uwagę, zaraz się zrobi tutaj jaśniej, że sytuacje do służenia tym darem, który masz, zdarzają się, gdy jesteś tam, gdzie są inni ludzie. Gdzie się to zdarzyło? Czy to się zdarzyło u Piotra w domu? Czy to się zdarzyło, kiedy on leżał na swoim łóżku? Czy to się zdarzyło, kiedy on był na swojej działce? Ja uwielbiam działki. Czy to się zdarzyło, kiedy on się modlił w swoim pokoju? Nie. To się zdarzyło, kiedy on szedł do świątyni. Widzicie, świątynia w tamtym czasie to nie było jedynie miejsce modlitwy. To było centrum kultury też żydowskiej. To było religia i kultura. To było centrum całego ich życia. Troszkę to też wyglądało jak rynek, dlatego że widzimy, że za czasów Jezusa tam sprzedawano i handlowano gołębiami na ofiarę i rozmawiano w tym całym dziedzińcu, który się nazywał dziedzińcem pogan. Piotr i Jan chodzili tam regularnie. I chodzili. To jest czas użyty tutaj ciągły. Aż pewnego dnia coś się stało. Więc o godzinie 9:00, to jest o godzinie 3:00 po południu, bo 6 godzin jest różnicy czasowo, Żydzi mieli, oni modlili się jakby co 3 godziny. I można było przyjść co 3 godziny na wspólną modlitwę. Tak, z ciekawości wam tylko powiem, że chrześcijanie przejęli ten zwyczaj i oni też modlili się co 3 godziny. O 6:00 rano, o 9:00, potem o 12:00, potem o 15:00, potem o 18:00, potem już szli spać, bo nie było elektryczności i jeszcze wstawali o północy. I to były zbiorowe modlitwy, chciałem powiedzieć. To był ich rytm życia. Każdy oczywiście, kto nie pracował, albo kto miał wolne, wtedy przychodził. Wiecie, co oni wtedy robili? Ten cykl dziennej modlitwy w życiu pierwszych chrześcijan opierał się, oczywiście on jest z tej tradycji żydowskiej wzięty, ale on został zreinterpretowany na podstawie ostatnich momentów życia Jezusa. I stąd się wzięła tak zwana liturgia godzin. Czyli rozważanie tego, co działo się z Jezusem podczas Jego ostatniego dnia. Więc oni absolutnie żyli w utożsamieniu się z Bożą historią. Dlatego uważali siebie za żywą ofiarę, która jak On, który oddał za mnie życie, jak ja teraz mam się Go zaprzeć? Wstyd i hańba dla mnie to byłoby. Okej, słuchajcie, więc widzicie, i tu dla nas płynie taka nauka, że Duch Święty uaktywnia twój i mój dar, jakikolwiek on jest. Ja wiem, że jest w tobie coś. Jeszcze nie wiem co. Ale jest w tobie coś. Jeśli będziesz wystarczająco długo tutaj, to na pewno ty i ja wspólnie to odkryjemy. Jest coś w tobie szczególnego. Jest coś w tobie, czego nie ma osoba, która siedzi z boku ciebie. Jest coś w tobie, czego ja nie mam i czego może ci zazdroszczę. Jest tak. Tak, słuchajcie. I bądźmy razem i wspólnie to odkryjemy, co to jest. To jest dar. I ten dar, my często jesteśmy nauczeni, że on powinien być, żeby służyć w Kościele, kiedy my się gromadzimy. Tak, nie mówię, że nie. Ale w Dziejach Apostolskich widzimy, że ta manifestacja tych darów była wtedy, kiedy oni byli pośród ludzi. To jest, kiedy ty jesteś na sąsiedzkim grillu, kiedy pojechałeś autobusem na sąsiedzkie grzybobranie. To tam są okazje, żeby rozmawiać. Kiedy jesteś w pracy, jest chwila przerwy. Więc widzimy, że to nie jest dobry obraz Kościoła, że piąty raz ty i ja odmawiamy udziału w sąsiedzkiej imprezie. Piąty raz odmawiasz grilla na przykład, tłumacząc się tym, że ty musisz iść do Kościoła i pomagasz rozstawiać sprzęt, bo jest tak dużo rzeczy do zrobienia w Kościele. To jest zaburzony obraz służenia. Dlatego, że w Biblii służenie polega na tym, że my służymy w Kościele. Mamy jakąś odpowiedzialność. Jest to ok. I my będziemy musieli mieć, jeśli mamy udźwignąć nasze nabożeństwa, tak? Żeby to miało jakość. I jest ok. Ale również tą naszą pierwszą służbą, ja bym powiedział, to jest to miejsce, gdzie Bóg ciebie postawił. I może ty i ja narzekamy. Jak bardzo jest to złe miejsce. Na przykład jedna z naszych koleżanek znalazła się niedawno w Anglii. Może nie były to jej wymarzone wakacje. Ale cóż, my jesteśmy światłością świata, a światło świeci w ciemności. Więc jeśli jedziesz w jakieś miejsce i jest to dla ciebie rozczarowanie, chwała Panu. Bo to jest miejsce twojej służby w ciemności. Ja bym chciał naprawdę, żebyśmy mieli przemieniony umysł, żebyśmy zobaczyli, że twój dar rozbłyśnie tam, gdzie jest największa ciemność. Że widzicie, kiedy kupujesz sól, a my jesteśmy solą ziemi, to sól nie jest po to, żebyśmy poszli i odkładali i gromadzili na półkę worki soli. Kilo soli, kilo soli, kilo soli, kilo soli. Bo to byłoby dziwne. Chyba, że się przygotowujesz na inwazję. Okej. Ale kiedy kupujesz sól, to po to, żebyś zasolił nim mięso. Tak? Żebyś wsypał do wody i potem wrzucił makaron. I podobnie jest z nami. Jesteśmy solą ziemi. Żebyśmy mieli okazję być solą ziemi w naszej szkole, w naszej pracy, pośród naszych sąsiadów, w naszym miejscu pracy, na naszych wakacjach, w naszym ogródku. To tam jesteśmy solą ziemi. I to tam Duch Święty uaktywni twój dar. Wiesz kiedy? Kiedy tak jak Piotr i Jan, kiedy zobaczysz potrzebę, nagle otworzą ci się oczy i zatrzymasz się. Zastanowisz się, czy jest coś, co ja mogę z tym zrobić? Czy jest coś, w czym ja mogę usłużyć tym ludziom? I wtedy zobaczysz, wiesz co? Że nie możesz. Że właśnie nie możesz. Że ty i ja to jest zbyt mało. I wtedy uaktywni Duch Święty ten twój dar. I stanie się coś ponadnaturalnego. I wtedy powiesz później, kiedy ktoś powie, ale co jest takiego w tobie niesamowitego? Dlaczego ty się tak uśmiechasz? Wiecie, że jest wiele osób, które, na przykład pamiętam, jak osoby, które jakby do nas właśnie dołączyły, jak mówiło niektórych z was, jacy wy jesteście niesamowici, jak wy się uśmiechacie, co jest z was takiego niesamowitego? A ty mówisz, nic, jestem sobą, bo ty wiesz, że to nie jest z ciebie. I właśnie to jest to, do czego chcę zachęcić dzisiaj ciebie i mnie.
Mówię w pracy,
czemu się śmieję? No właśnie. Tak. Widzicie, Piotr i Jan, Piotr powiedział tak, srebra i złota nie mam, ale co mam, to daję. Pamiętam, jak jeden z papieży powiedział do, nie pamiętam, do któregoś ze świętych, dzisiaj Kościół nie może powiedzieć, srebra i złota nie mam. A on odpowiedział, tak, ale nie może również powiedzieć, to co mam, to ci daję, wstań i chodź. Więc chciałbym ci powiedzieć jeszcze do ciebie takie zdanie. Piotr Jan powiedział tak, srebra i złota nie mam. Czyli było coś, czego oni nie mieli. Ale jest coś, co mam. Więc niech to, czego nie masz, nie powstrzyma cię przed daniem tego, co masz. My tak bardzo koncentrujemy się na tym, czego nie mamy, zamiast usługiwać ludziom wokół tym, co mamy. Piotr dostrzegł człowieka w potrzebie. Czy ty i ja dostrzegamy ludzi wokół nas? Piotr zidentyfikował jego potrzebę, pomimo że jemu się wydawało, paralitykowi, że jego potrzeba jest inna. Ale Piotr dał dokładnie to, czego ta osoba potrzebuje. Czy ty i ja potrafimy zidentyfikować prawdziwą potrzebę w życiu osoby jakiejś i dać jej to, czego ta osoba naprawdę potrzebuje? Więc Duch Święty uaktywnia twój dar najbardziej wtedy, gdy jesteś obecny w życiu innych ludzi. Dlaczego? Ponieważ dar jest do służenia innym ludziom, a nie tobie. Więc słuchajcie, kochani, ty i ja możemy doświadczyć tego czasu ochłody. O, tu jeszcze dyskusja, my jeszcze tu nie chcemy być. Dotknięcia Ducha Świętego, który może cię uzdrowić, który może cię dotknąć, a również przez ciebie. Pomyśl przez chwilę, zaraz będziemy mieli dyskusję, kto w twoim otoczeniu potrzebuje czasu ochłody od Pana? Kto się wydaje zmęczony? Kto się wydaje narzekający? Kto się wydaje naprawdę potrzebujący? I tej osobie wydaje się, że to, czego potrzebuje, jest gdzieś indziej. Ale ty wiesz, czego potrzebuje. I znowu wracamy do tego miejsca naszej, tej niezdolności. Tego naszego miejsca, że my i ja jesteśmy zbyt zajęci, żeby zatrzymać się przy człowieku. Ty i ja nie mamy odwagi, żeby podzielić się wiarą, bo boimy się odrzucenia. Ale chciałbym na koniec tutaj teraz wrócić do tego zdania, które mówiliśmy, że to nie dzięki pobożności Piotra i że Piotr nie wypracował tego uzdrowienia. Czasy ochłody dla ciebie i dla mnie, dlaczego są dostępne? Wiemy już, że nie dzięki twojej pobożności. Wiemy już dzięki nie mojemu staraniu. Wiecie, dlaczego są one dostępne? Dlatego, że 2000 lat temu na 40-stopniowym upale wisiał ktoś na krzyżu, Jezus Chrystus, i mówił: pragnę. I potrzebował ochłody, a zamiast tego dostał gąbkę z octem. Kiedy mówił pragnę, to nie doświadczył czasu ochłody. Zamiast tego doświadczył cierpienia i śmierci. Po to, żeby dzięki Jego ofierze, a nie dzięki twojej i mojej pobożności, żebyś ty i ja, żebyśmy mogli doświadczyć czasu ochłody. A przez ciebie, żeby czasy ochłody przyszły do życia ludzi wokół ciebie. Przez dar, który jest aktywowany w twoim sercu. Pomódlmy się chwilę. Panie, patrzymy teraz na ciebie. Sięgamy pamięcią do tej chwili, kiedy ty wisiałeś na krzyżu i nie doznałeś ochłodzenia. Twój język nie został ochłodzony. Ale mówiłeś: pragnę. I Panie, tak wiele razy patrzymy dzisiaj na nasze życie, mówimy: Panie, pragniemy jednego, pragniemy drugiego, pragniemy doświadczyć pokoju, pragniemy radości, pragniemy ulgi, pragniemy nie budzić się z tym stresem w życiu. Pragniemy ochłody od ciebie. Dzisiaj odrzucamy zaufanie do naszej pobożności i składamy nasze zaufanie w tobie. Przyjdź, Duchu Święty, i weź to wszystko, co zrobił Jezus przez swoją ofiarę, i udziel nam tego po 2000 lat. Tu i teraz niech nadejdą czasy ochłody do każdej sfery w naszym życiu, która potrzebuje ochłody od ciebie, Panie. Przez twój krzyż, przez twoje zmartwychwstanie. Ale Panie, wyciągamy też ręce do ciebie. Panie, wierzę, że jest coś we mnie, czego ja może nie widzę, ale ty we mnie to widzisz. Przyjdź, Duchu Święty, i uaktywnij dary w nas, żebyśmy usługiwali ludziom wokół nas, Panie, z mocą, tam gdzie jesteśmy. Panie, kiedy będziemy tchórzyć, to Panie, pomóż nam przypomnieć, że ty nie stchórzyłeś, że przyszedłeś z nieba. Kiedy będziemy, Panie, kiedy nie będziemy mieli właściwych słów, Panie, to przypomnij obietnicę, że wtedy dasz nam właściwe słowa. Albo kiedy nie będziemy mieli słów, to być może gest albo uśmiech wystarczy, żeby przyszła ochłoda do życia ludzi wokół nas. Panie, dziękujemy ci za to, że nam zaufałeś. Uwielbiamy cię za to. wywyższamy Cię, Panie.